Bracia i siostry w Chrystusie Panu, Pan Jezus, przygotowując apostołów, uczniów na swoje odejście, przygotowując na swoją mękę w czasie ostatniej wieczerzy, jak słyszeliśmy to dzisiaj w Ewangelii, mówił: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Te słowa szczególnie odnoszą się do Najświętszej Marii Panny. To ona została wybrana, aby przynieść owoc obfity. I ten owoc rzeczywiście przynosiła. Gdy wpatrujemy się w wieczernik po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy wpatrujemy się w uczniów, apostołów oczekujących na zesłanie Ducha Świętego, to wśród nich jest także Maryja. Ona wspiera Kościół, ten pierwotny, pierwszy. Ona dodaje mu otuchy, wskazuje tak jak i w Kanie Galilejskiej, wskazuje nieustannie na Jezusa, na Jego Słowo. I ta opieka Maryi trwa nieustannie. Przez całą historię Kościoła doświadczaliśmy jako ludzie wierzący tej Jego orędownictwa. Wtedy, kiedy człowiek zaczynał się gubić, kiedy przychodziły trudne czasy, Maryja nieustannie przychodziła, aby na nowo przypomnieć ludziom wierzącym o tym, kto tak naprawdę jest najważniejszy, komu tak naprawdę powinni zaufać. Także gdy wybuchały prześladowania, to właśnie Maryja dodawała siły tym, którzy musieli znosić trudne chwile, którzy musieli walczyć o swoją wiarę. Także tu w Pratulinie właśnie Maryja w tym wizerunku Matki Bożej, która tutaj była czczona, dodawała otuchy tym, którzy umierali za wiarę, którzy cierpieli, ponosili trudności. Więc dzisiaj my stajemy, aby zgromadząc się przy ołtarzu Chrystusa, właśnie stanąć wraz z Maryją i szukać u niej wzoru, szukać u niej natchnienia, wpatrywać się i wsłuchiwać w to, co ona ma dzisiaj nam do powiedzenia i do przekazania. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał kiedyś w liście do kobiet, że najpełniejszy wyraz geniuszu kobiecego Kościół widzi w Maryi i znajduje w niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie służebnicą pańską. Przez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie, wcale niełatwe, powołanie małżonki i matki rodziny z Nazaretu. A oddając się na służbę Bogu, oddała się też na służbę ludzi, służbę miłości. I właśnie ta służba pozwoliła jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego królowania. Dzisiaj Maryja wzywa nas do tego królowania. Stawszy się całkowicie darem dla Boga, darem dla swojego Syna, staje się darem dla synów i córek Kościoła, całego rodzaju ludzkiego, budząc jednocześnie to najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony właśnie przez nią po trudnych drogach ziemskiego życia. I moi drodzy, przykład Maryi niesie nam otuchę, każdemu człowiekowi wierzącemu, ale niesie także otuchę przede wszystkim kobietom, które tak na co dzień wykonują te swoje codzienne prace, może czasami wyłącznie w domowym zaciszu. Zajęcia pokorne, ukryte, stale powtarzające się, często niewystarczająco doceniane. Te długie lata, które Maryja przeżyła w domu nazaretańskim, ukazują właśnie tkwiące w tej pracy ogromne zasoby autentycznej miłości, a co za tym idzie także i zbawienia. Bo ta prostota życia i wielu gospodyń domowych, i wielu ludzi, prostota życia przeżywanego jako misja służby i miłości w oczach Boga nabiera nadzwyczajnej wartości. I to jest dzisiaj ta wskazówka, którą Maryja nam też daje. To życie Maryi w Nazarecie nie było zdominowane przez monotonię, mimo że było takie proste, zwykłe, codzienne, można by powiedzieć. Bo mając stały kontakt z dorastającym Jezusem, starała się zgłębiać tajemnice swego Syna. Zgłębiała te tajemnice w postawie kontemplacji, w postawie adoracji. Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, powie o niej święty Łukasz. Wszystkie te sprawy, czyli te wszystkie wydarzenia, których była i uczestnikiem, i obserwatorem, począwszy od zwiastowania, poprzez dorastanie Jezusa, poprzez Jego nauczanie, a wreszcie, gdy musiała stanąć pod krzyżem i tam ofiarować swojego Syna Bogu. I moi drodzy, ten codzienny, bliski kontakt z Jezusem jest zachętą, abyśmy i my lepiej Go poznawali, abyśmy odkrywali głębsze znaczenie Bożej obecności, Chrystusowej obecności w naszym życiu, abyśmy odkrywali tajemnicę Jego osoby. Moi drodzy, czasami myślę, że wielu z nas wydaje się, że Maryja, mając na co dzień kontakt z Jezusem, miała łatwiejszą drogę do wiary, że ta wiara nie była dla niej rzeczą trudną. Ale tak naprawdę wiele z tych aspektów osobowości Jezusa pozostawało w ukryciu. Nawet jeżeli, bo było to jego życie przykładne, to prowadził on życie podobne do życia tylu rówieśników. Nie ujawniał tych swoich nadprzyrodzonych zdolności, gdy pozostawał w domu rodzinnym w Nazarecie, nie dokonywał cudów. Kiedy po raz pierwszy uwidoczniły się te nadzwyczajne rysy osobowości Chrystusa, to jak słyszymy, czytamy w Ewangelii, jego krewni chcieli go powstrzymać, odprowadzić do domu, uważając, że to było nienormalne zachowanie. A więc ta droga Maryi wcale nie była taka łatwa, mimo że była tak blisko Chrystusa, bo ta pełna gotowości, pracowitości, atmosfera pomagała jej z jednej strony zrozumieć ten wątek misji Chrystusa, ale też i właśnie to przyzwyczajenie, ta zwykłość mogła być przeszkodą, tak jak jest dzisiaj przeszkodą dla wielu. A jednak Maryja potrafiła pamiętać o tym, że to jest Syn Boży. Pamiętała o tym, co usłyszała w czasie zwiastowania i potrafiła ofiarować swoje życie Bogu od początku aż do końca. Żyje nadzieją w niezwykły sposób. Maryja jest cały czas pewna, że nie dozna rozczarowania, nawet jeżeli nie wie, kiedy i w jaki sposób Pan Bóg urzeczywistni swoją obietnicę. W ten sposób ten dom Maryi staje się miejscem wielkiego świadectwa miłości. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby spoglądając na dom w Nazarecie, na Maryję, aby kontemplując tą tajemnicę ukrytego życia Jezusa, przemyśleć tajemnicę naszego życia, odnaleźć na nowo sens naszego życia, odnaleźć na nowo w tym życiu Chrystusa i tego Chrystusa się trzymać. Bo cywilizacja współczesnych czasów jest naznaczona takim swoistym dramatem wyrażającym się w zagubieniu osobowości człowieka, w zagubieniu jego powołania, misji, zagubienia właściwej drogi życia. I to dotyczy i mężczyzn, i kobiet, i młodzieży, i dzieci. I właśnie stawiamy sobie pytanie, gdzie szukać rozwiązania tych narosłych problemów. Maryja jest tą, która wskazuje nam, jak tego rozwiązania szukać. Jak zaufać Bogu, aby dostrzec swoją wartość. Szczególnie, tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie dla kobiet Maryja jest tą wskazówką, w której można dostrzec wartość własnej kobiecości, odkryć sekret godnego jej przeżywania. Bo Maryja nieustannie wskazuje na tą wzniosłość uczuć, do jakich zdolnych jest serce ludzkie. Wskazuje na ofiarę miłości, którą człowiek potrafi złożyć ze swego życia. Ofiarę mocy potrafiącej znieść największe cierpienie, bezgranicznej wierności, jakiejś niestrudzonej aktywności, umiejętności łączenia wnikliwej intuicji, ze słowem pociechy i zachęty. Tego nas uczy Maryja i tego uczy każdego z nas, ale właśnie szczególnie uczy kobietę, matkę. To jest właściwy sens naszego życia. Moi drodzy, stajemy w miejscu uświęconym męczeńską krwią unitów. Ludzi, którzy oddali swoje życie za wiarę, za wierność Bogu. Wspominamy tych męczenników, mężczyzn, którzy oddali swoje życie przed Kościołem Pratulińskim. Ale oni nie żyli sami. Właśnie oni żyli w rodzinach i w tych rodzinach doskonalili swoją wiarę. I w tych rodzinach były matki, żony, kobiety, które przekazywały wiarę. Chociażby temu 19-letniemu Anicetowi, który oddał swoje życie. To był młody chłopak. Gdzie on się uczył wiary i miłości do Boga? Gdzie on się uczył tej wierności? Właśnie w domu rodzinnym. Patrząc na swoją matkę, na swojego ojca. Właśnie tam uczył się tej miłości do Boga. Nie czerpał jej z powietrza, z przyrody, bo tak się nie da. On czerpał tę miłość, bo ją widział. I widział to zaufanie, jakie jego matka, jego ojciec pokładali w Bogu, pokładali także w opiece Maryi. Albo ta postawa matki i żony Onufrego Wasyluka. Byli świadkami jego śmierci, gdy umierał. Były świadkami. I gdy zginął, żona zwróciła się do matki. Matko, nie płaczcie swego syna, jak ja nie płaczę straty męża. Pocieszała. Wszak on ani za zbrodnię, ani za występek został zabity. Owszem, cieszmy się, że poległ za wiarę, bo gdybym ja była godna umrzeć z nim. Moi drodzy, czy to nie przypomina nam postawy Maryi pod krzyżem, kiedy stanęła, widząc umierającego syna i nie rozpaczała, nie rwała szat, nie posypywała swojej głowy ziemią. Przyjęła to, co Bóg przewidział i przygotował. Przyjęła, bo ufała Bogu do końca i wiedziała, za jaką ofiarę, za jakie dzieło Chrystus oddaje swoje życie. Moi drodzy, wiele takich matek i kobiet było na tej męczeńskiej ziemi. Bo ta wierność Bogu rodzi się w rodzinach i dzisiaj potrzeba nam takich rodzin, takich matek, żon, wiernych Bogu, wiernych Chrystusowi. Maryja uczy nas takiej wierności. Maryja wskazuje nam taką wierność. Maryja dodaje nam sił, abyśmy tą wierność zachowali. I dlatego wpatrujmy się w nią. A ona będzie dodawać potrzebnych sił. Wpatrujmy się i módlmy się przez jej wstawiennictwo, przez jej orędownictwo. Biskup Fulton Sheen wołał kiedyś do zgromadzonych wiernych swojej diecezji. Proszę was, byście spróbowali pewnego eksperymentu. Zwracam się tu szczególnie do trzech grup. Do zrozpaczonych, do grzeszników i do wątpiących. To jest do tych, którzy wyczerpali wszystkie źródła w poszukiwaniu pokoju. Do tych, którzy czują przesyt życia i mają głębokie poczucie winy. I do tych, którzy żyją w zwątpieniu. Proszę was, zacznijcie mówić różaniec przez 30 dni. Nie odpowiadajcie mi, jak mogę się modlić, kiedy mi brak wiary. Przecież gdybyście zbłądzili w lesie, to choćbyście nawet bardzo wątpili w to, czy ktoś jest w okolicy, wołalibyście jednak z całych sił o pomoc. A więc zacznijcie się modlić, będziecie zaskoczeni. Maryja odpowie, obiecuję to wam. Maryja nieustannie odpowiada. Maryja wyprasza te potrzebne łaski i dary. Jutro będziemy ją wspominać jako wspomożycielkę wiernych. Jako tę, która pochyla się nad każdym z nas. Dlatego nie ustawajmy w tym kołataniu do niej. Nie ustawajmy w tym uciekaniu się pod jej opiekę. I może czasami to życie wydawać się będzie dalekie od ideału, od naszej wizji szczęścia. Może czasami będzie się wydawało, że na głowę walą się nam problemy, trudności, ale nie wątpmy, tak jak ona, w to jej opiekę. Kiedyś w Krakowie pobrało się dwoje ludzi, szczęśliwi, doczekali się dwojga zdrowych, pięknych dzieci, oboje wierzący, praktykujący. Ona odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Królowej Różańca w Bazylice Krakowskiej. Wybuchła wojna, mąż zostaje aresztowany i wywieziony. Żona robi wszystko, by go wyratować. Niestety nie pomogły ani znajomości, ani łapówki. Ale żona nie traci jeszcze tego, co najcenniejsze, nie traci nadziei, modli się. Każdego dnia klęczy u stóp Królowej Różańca. Mąż nie tylko nie wraca, ale wieść o nim zaginęła. Dzieci chorują, coraz większa nędza. I żona zaczyna rozumować, mówiąc po ludzku, bardzo poprawnie żyliśmy, zachowując przykazania Boże. Dlaczego tak cierpię? Gdyby był Bóg, Królowa Różańca, czy dopuściliby do tego? A więc nie ma Boga, nie ma żadnej Królowej Różańca. Żona przestaje się modlić, przestaje wierzyć. Mijają lata i pewnego dnia ktoś puka do drzwi. Otwiera, w drzwiach stoi jej mąż. Powitano nie ma końca. Wiesz, co mówi on? Chodźmy najpierw podziękować Królowej Różańca. Podziękować za co? Czy ty wiesz, co ja wycierpiałam? A widzę, że i ty byłeś ranny. I za co to wszystko? Ja już dawno przestałam wierzyć, modlić się. Mąż słucha i wreszcie mówi, miałbym ci nigdy o tym nie wspominać, ale słysząc twoje bluźnierstwa, muszę ci powiedzieć. Czy przypominasz sobie, kiedy mnie aresztowali? Oczywiście, takich rzeczy nigdy się nie zapomina. A czy pamiętasz, że kilka tygodni przedtem była zabawa? Tak, czułam się nie bardzo i prosiłam, żebyś sam poszedł i trochę się rozerwał. Tak było, mówi mąż. Miałem mówić, ale nie muszę. Na tej zabawie poznałem dziewczynę. Tak mnie opętało, że postanowiłem porzucić ciebie, dom, dzieci i wyjechać z nią na zawsze. Byłem już spakowany. Miałem wyjechać rano, ale tej nocy gestapo mnie aresztowało. Widzisz więc, że jest za co podziękować. Królowa Różańca nie zawiodła. I poszli, i dziękowali, i nadal dziękują. Moi drodzy, my czasami nie będziemy rozumieć tego, co nas spotyka. Tak jak Maryja nie do końca rozumiała to, co ją spotkało w życiu. Ale i ona zaufała i chce, abyśmy i my zaufali. Tak jak ufali i męczennicy unicy, i tak wielu świętych przed nami. Niech nasze serca biją miłością do Maryi, bo jej serce bije miłością do nas i nie zostawia nas samych w tej drodze naszego życia. Amen.